Panie profesorze, jest pan autorem książki Niedźwiedź w objęciach smoka, jak Rosja została młodszym bratem Chin. Czy ta trwająca od poniedziałku wizyta w Rosji Xi Jinpinga to już zaciskanie niedźwiedzia w żelaznym uścisku?
Aha, no przytula go tak po chińsku. Przytula go i, no i niedźwiedź jeszcze dycha. Także jeszcze nie jest to uduszony niedźwiedź. Natomiast, bo to jest w takim chińskim duchu, że no po co go dusić, skoro można jeszcze trochę wycisnąć z niego. Więc jak najbardziej Xi Jinping cementuje tą swoją przewagę nad Putinem, czy szerzej Chin nad Rosją.
Jak bardzo jest to już asymetryczna relacja?
No przed inwazją rosyjską pełnoskalową na Ukrainę, myślę, że przewaga Chin wobec Rosji była, metaforycznie to ujmując, tak 70-30%. No a teraz myślę, że jest między 80-20, a 90-10 i się zwiększa. Także jak najbardziej widzimy to chociażby po oświadczeniach, które przyjęli, widzimy to po projektach gospodarczych, które mają być realizowane. Oświadczenia są w bardzo chińskim duchu, momentami jest to kopiuj wklej z dokumentów chińskich, kwestie gospodarcze służą głównie Chinom. Także zasadniczo, jak to powiedział jeden z komentatorów rosyjskich, no za chwilę staniemy się gospodarczą kolonią Chin. To jeszcze chwilę potrwa, dlatego że mówili o tym, że rozliczenia Rosji z innymi krajami mogą być realizowane w juanach. No zobaczymy, jak to pójdzie, to jeszcze daleko od tego jesteśmy. Są ważniejsze rzeczy dla Chin. Myślę, że najważniejsze z tych elementów, o których wspomniano, no bo pamiętajmy o tym, że to, co widzimy, to jest pewna sfera publiczna, a to nie jest ta najważniejsza sfera, to jest ten teatrzyk, to wszystko jest, najważniejsza jest ta sfera, której nie widzimy. Natomiast no sądząc po tym, co widzimy, no to myślę, że najważniejsze z tych części, o których mówiono, to w oświadczeniu wspólnym zdanie Rosji, że popiera północną drogę morską Chin, czyli Arktykę, innymi słowy. Przez lata Rosja blokowała chińskie próby wejścia do Arktyki, znaczy oficjalnie mówiła, że tak, jak najbardziej zapraszamy, przygłaszają i tak dalej, nie? Natomiast realnie to blokowała, także zobaczymy, czy to się zmieni. Myślę, że to się może zmienić, bo na tym zależy Chinom. I drugi element, czyli potencjalnie gazociąg Siła Syberii 2, który ma iść z Rosji przez Mongolię do Chin. Także to są te takie chyba główne konkrety publicznie ogłoszone po tym szczycie. No ale oczywiście do tego dochodzi cała otoczka, czyli to, że no, Xi Jinping, jakby nie spojrzeć, mocno wsparł Putina w momencie, którym położenie Putina nie jest idealne. No nie jest jeszcze dramatyczne, ale też nie jest idealne.
To będzie już pełne uzależnienie gospodarcze Rosji od Chin?
Pełne nie, bo Rosja ma jeszcze inne państwa azjatyckie, ma inne państwa pozaeuropejskie. Natomiast no, wśród mocarstw nie ma tak ważnego partnera dla Rosji jak Chiny. Dlatego, że gdyby nie Chiny, to Rosja byłaby skutecznie izolowana na świecie. Pamiętajmy, że z naszej perspektywy europejskiej, czy zachodnioeuropejskiej, czy środkowoeuropejskiej, Rosja wydaje się być izolowana na świecie. Ale to nie jest prawda. Rosja jest półizolowana na świecie. Rosja jest izolowana tylko i wyłącznie na Zachodzie. Reszta świata Rosji nie izoluje. Natomiast gdyby Chiny nie były tak prorosyjskie, to być może ta izolacja Rosji byłaby szczelniejsza i wysiłki wojenne rosyjskie w efekcie byłyby słabsze. No ale tak nie jest, ponieważ Chiny de facto popierają Rosję. No a w takim razie dają też przykład innym państwom i te inne państwa również się z Rosją dogadują. Więc gdyby nie Chiny, to żadne relacje z Indiami czy z ASEANem by tego nie zrównoważyły Rosji. No ale ponieważ są Chiny, no to Rosja jeszcze jest w stanie coś tam rozgrywać. Natomiast no i status tego młodszego brata, czy jak tam inni mówią bardziej dosadnie, wasala Chin, jest już ewidentny. To jest ewidentne dla wszystkich. No i to jest też ewidentne dla Rosjan oczywiście. Natomiast oni wciąż się łudzą, że to jest tymczasowe. No i że trzeba to zagryźć zęby, dlatego że no, trzeba wygrać na Ukrainie i oddalić zagrożenie zachodnie, jak oni tu mówią. No i wtedy ewentualnie będzie można rozmawiać dalej z Chinami. No, jest jak jest. Chiny ewidentnie na tym korzystają.
A co to może oznaczać, to uzależnienie niepełne, tak jak pan to podkreśla, od Chin, dla całego modelu gospodarczego Rosji, dla modelu rozwojowego i również dla pewnych modeli społecznych?
Gospodarczo to oznacza to, że Chiny zastępują Zachód, czy będą zastępowały Zachód, bo to jest proces, jako główny odbiorca surowców rosyjskich. I to jest proces, który już miał miejsce przed wojną, natomiast wojna go przyspieszyła. Z tym, że to nie będzie miało miejsce tak z dnia na dzień, dlatego że te wszystkie nowe gazociągi trzeba zbudować. To na razie mamy jeden ropociąg i jeden gazociąg. Czy też ściśle jeden ropociąg, który ma dwie nitki i jedna nitka leci do Chin, a drugą tankowcami do Chin, plus jeszcze przez Kazachstan. Gazociąg jest jeden, czyli siła Syberii. No to jak zbudują drugi, no to zajmie im to z dekadę. No to będzie drugi, plus LNG gaz, plus węgiel transportowany koleją, plus innego rodzaju surowce, plus żywność od pszenicy po lody, tak, które są tutaj lubiane przez Xi Jinpinga, więc Rosjanie swoje lody reklamują w Chinach. Więc ten element już był wcześniej, żeby była jasność. Natomiast on był równoważony tym, że no, znaczna ilość gazu szła też do Europy Zachodniej. No więc w tym momencie całkowite przeorientowanie się gospodarki rosyjskiej na Chiny, no potrwa trochę, natomiast no ewidentnie w tą stronę to idzie. Natomiast co to oznacza społecznie? No oznacza to jeszcze większą autokrację, oznacza to jeszcze większe przykręcenie śruby społeczeństwu. Oznacza to w pewnym sensie taką gospodarczą, może nie autarkię, ale raczej w tą stronę. No i przy taką izolację swoistą, no bo jednak za tymi kontaktami gospodarczymi z Zachodem szła w Rosji no jakaś, może nie integracja, to za duże słowo, ale jednak otwarcie na Zachód. No i przecież przez ostatnie 20-30 lat Rosjanie regularnie byli w Europie Zachodniej. Nie mówię tu tylko o oligarchach w Paryżu, ale no, o normalnych ludziach również. No to się kończy. I pytanie, czy będzie ich stać na to, żeby teraz jeździć do Azji. Bo mi się wydaje, że się skończy tym, że ileś tam osób będzie stać na to, żeby polecieć do Dubaju, czy ci biedniejsi do Stambułu, ale większość nie będzie stać na nic i będą siedzieli w Rosji tak jak siedzieli w czasach Związku Radzieckiego. Także w sensie jakby modelu to nie jest aż tak radykalna zmiana, dlatego że no był autorytaryzm, teraz będzie gorszy autorytaryzm, czy półtotalitaryzm, będzie w jakiś powrót do czasów sowieckich, w jakiś taki ZSRR light, natomiast nie jest to jakaś gigantyczna zmiana. To tak strategicznie to rzeczywiście jest to. Rosja no, była taka trochę rozgrywająca, a teraz jest już ewidentnie w kieszeni chińskiej, więc jej pozycja międzynarodowa jest słabsza. No, ale no, takie są konsekwencje wyboru. Tak wybrali, Rosja uznała, że zbieranie ziem ruskich czy zbieranie ziem sowieckich, konieczność podboju Ukrainy jest tak istotna, że jest najważniejsza i koniec. No, i reszta jest tylko konsekwencją.
A wymiar symboliczny tej wizyty, jaki jest, biorąc pod uwagę perspektywę Rosji, no zaraz po tym, kiedy Trybunał Karny w Hadze uznaje, że prezydent Federacji Rosyjskiej powinien zostać aresztowany.
Rosja nie jest sygnatariuszem tego Trybunału, podobnie jak Chiny i podobnie jak Stany.
Ale wymiar oczywiście symboliczny zostaje.
Rozumiem, tak, ale jakby pamiętajmy, że tu są tu inne demony, tak? Także natomiast co, to jest oczywiście ewidentne. Wizyta była przygotowana wcześniej, więc to pytanie, kto jaką decyzję podjął w odpowiedzi na co. No ale jeżeli założymy, że taka jest rzeczywistość, no to jest ewidentne wsparcie Xi Jinpinga dla Putina, który to Putin nie wygrywa wojny, który to Putin, no remisuje ją, ale jej nie wygrywa. Który to Putin ma sankcje zachodnie, które jeszcze nie zdusiły gospodarki, ale ewidentnie jej szkodzą. I który to Putin ma no niewesołe perspektywy, chyba że wygra na Ukrainie. No ale to pytanie, jak będzie. I w tym momencie przyjeżdża na białym koniu, czy białym samolocie, niech będzie, że współcześnie Xi Jinping i ratuje Putina, ratuje mu twarz, daje mu twarz, mówiąc chińskim porównaniem, dlatego że daje mu twarz zarówno w obrębie elit moskiewskich czy kremlowskich, pośrednio mówiąc, że Chiny nie życzą sobie żadnego puczu tutaj, czy innego tutaj zamachu pałacowego, a jednocześnie też w społeczeństwie rosyjskim pokazuje, że no Chiny popierają przywódcę. No, bardzo wymowne były słowa Xi Jinpinga z pierwszego dnia wizyty, kiedy on powiedział, że Chiny jak najbardziej akceptują wybór rosyjskiego społeczeństwa w kolejnych wyborach, chociaż oficjalnie Putin jeszcze nie ogłosił startu w tych wyborach. No, oczywiście wszyscy wiemy, że to jest ściema i że wiadomo, że wygra te wybory i tak dalej. To wszyscy wiemy, no, ale jednak wyszło zabawnie, że tu przewodniczący HRL-u gratuluje wyboru w wyborach, które jeszcze nie zostały ogłoszone. Także to jest jasne, że to jest wyraźne wsparcie polityczne Rosji. Natomiast Co jest istotne tutaj, to to, że to nam się wpisuje w pewien model relacji rosyjsko-chińskich, w którym to modelu Rosja dostaje wsparcie chińskie polityczne i takie dyplomatyczne, wizerunkowe, moralne bym powiedział, a w zamian za to kasuje Rosję gospodarczo. I to jest model, który trwa no co najmniej od 2008 roku. No i jak widać pasuje obu stronom, no więc trwa.
To jeszcze o dwie sprawy zapytam. No, przede wszystkim, no, pan jest specjalistą od Chin i Rosji, no ale w Ukrainie w tym czasie odbywa się wizyta premiera Japonii. Jakie to ma znaczenie w tym kontekście?
No, bardzo ciekawy ruch, że tak powiem. Bardzo ciekawy ruch, tak pokazujący nam, że wojna rosyjsko-ukraińska nam rzeczywiście tworzy jakieś takie dwa bloki. Co prawda jest też sporo krajów na świecie, które się nie chcą wpisywać w te bloki, więc jeszcze nie jest pewne, że będziemy mieli znowu tutaj podwójny świat. No ale tym niemniej jest to ciekawe. Dzisiejsze doniesienia o tym, że Zeleński jakoby miał być w Bachmucie, też są ciekawe. To widać, że to jest takie wizerunkowe przykrywanie trochę tej, czy odpowiedź na tą wizytę Xi Jinpinga. No jakby polityka międzynarodowa w tym wymiarze wizualnym jest pewnym teatrem, no więc skoro jedna strona urządza pokazówkę, no to druga strona musi urządzić swoje, więc to jest jasne. Ciekawe w tym wypadku jest to, że Chiny jednak do tej pory aż tak wyraźnie politycznie nie wspierały Rosji. No Chiny opowiadały, że są neutralne, ale same już chyba nie wierzą w to kłamstwo, no bo po tej wizycie no to trudno mieć jakieś złudzenia. Nie żeby je mieli eksperci od Chin wcześniej, natomiast jakby szersze społeczeństwo może miało. No to już nie powinno mieć po tej wizycie, jest ewidentne, po czyjej stronie stoją Chiny. No a co do tej... No i to jest ciekawe, jak to się będzie dalej toczyć, dlatego że akurat Japonia, jeżeli już została wywołana, jest bardzo lojalnym sojusznikiem amerykańskim od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny rosyjskiej. Więc na przykład do Korei Południowej, która owszem potępia Rosję i popiera, ale nie do końca jest z tym zadowolona. Natomiast Japonia wyraźnie stoi za Stanami, więc i za Ukrainą. No i to jest bardzo ciekawy dla układanki zarówno tu w Europie, jak i w Azji.
To na koniec jeszcze pytanie o te deklaracje, tak jak pan wspominał przed momentem, takie w chińskim duchu. Jak należy czytać to porozumienie w sprawie pogłębienia strategicznej współpracy w nowej erze? Co to jest ta nowa era? To jest pytanie w wymiarze tej wielobiegunowości, która nam się tworzy na świecie.
Nowa era to jest Xin Shi Dai, to jest hasło Xi Jinpinga. Także jakby w oficjalnej deklaracji mamy odniesienie do siizmu, tak? Czyli myśli Xi Jinpinga. No i to już nam pokazuje asymetrię w relacji, no bo to tak jak za czasów sowieckich, czy na początku, tak? W latach 50. chińscy towarzysze musieli cytować Lenina i Stalina, no a teraz w oficjalnych deklaracjach mamy odwołanie do siizmu, także widać, jak się to odwróciło. Co do tego świata wielobiegunowego, no to tak, no z geografii wiemy, że są dwa bieguny, więc trudno mówić o wielobiegunach. Ale ten absurd geograficzny już funkcjonuje co najmniej od lat 90. Wszyscy mówią o wielobiegunowości. No i to początkowo było marzenie. I to było marzenie zasadniczo chińskie, do którego się wpisała Rosja mniej więcej od połowy lat 90. Natomiast ono jest podzielane przez wiele innych państw na świecie. Na przykład Indie, na przykład Brazylię.
BRICS.
No BRICS, tak, tak. No to RPA jest za słabe, ale też marzy. Marzyć można, tak? Natomiast Indonezję, no zasadniczo dużo państw, no bo bardzo dużo państw na świecie nie lubi Stanów Zjednoczonych, to jest oczywiste i w efekcie nie przeszkadza im aż tak ta wojna, ponieważ no, zbrodnie rosyjskie są daleko i nie dotyczą ich bezpośrednio, a Stany Zjednoczone mataczą wszędzie. Tak mówię z perspektywy globalnego południa, żeby była jasność. Więc to, co do tej wielobiegunowości, ona się rzeczywiście chyba tworzy, no mamy coraz słabszą dominację amerykańską, aczkolwiek akurat wojna rosyjsko-ukraińska ją wzmocniła, no ale ogólny trend światowy jednak jest słabnięcia Stanów Zjednoczonych i wyrastania innych rodzajów sił. No i ta deklaracja jakby idzie w tym duchu, z tym, że no każdy inaczej rozumie wielobiegunowość, no inaczej jest rozumiana w Rosji, gdzie mają nadzieję na taką trochę taki trochę koncert mocarstw, jak w XIX wieku, że będzie tam kilka mocarstw, które będą się wzajemnie równoważyć, szachować i wtedy nie będzie wśród nich żadnego głównego. No ale tak nie jest. Chiny to rozumieją, ta wielobiegunowość, jako pewną przykrywkę dla sinocentryzmu, czyli dlatego, że one będą na szczycie. No i wtedy jest naturalnie. No, umówmy się, że jak Chiny są na czele, to jest tak, jak ma być. A każda inna sytuacja jest anomalią, chwilową lub mniej, ale anomalią. No ale nie można tego tak powiedzieć otwarcie, że wszystko powinno być tiensia, czyli pod niebiem, tylko się mówi o wielobiegunowości. Inaczej rozumieją to Indie, które z kolei mają nadzieję na to, że one będą głosem trzeciego świata, a nie Chiny. Inaczej to rozumieją Niemcy, którzy też przecież tacy zachwyceni nie są tą Pax Americana, także, czy Francuzi. Także bardzo ciekawie jest pod tym względem. I rzeczywiście mamy jakąś tendencję tego wielobiegunowości. Natomiast w kontekście tam oświadczeń rosyjsko-chińskich, to jest to jedna z wielu fraz, która ma taką szpilę wbić Amerykanom. Bo tak na dobrą sprawę chodzi o to, żeby podkreślić, jaki to zły jest ten obecny świat, że trzeba go zreformować i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest generalnie, jak mamy relacje rosyjsko-chińskie, to jednym z dwóch ich najważniejszych elementów jest antyamerykanizm i to się w to wpisuje.
O wielobiegunowości i o wizycie przywódcy Chin w Moskwie w Radiu Kraków. Profesor Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego i oczywiście autor książki Niedźwiedź w objęciach smoka, jak Rosja została młodszym bratem Chin.
Dziękuję serdecznie.